Problemem wielu chrześcijan jest to, że nie doznają pełnej duchowej radości. Żyją przygaszeni, tak jakby na pół gwizdka. Dzieje się tak dlatego, że żyją egoistycznie, dla samych siebie. Nie obchodzi ich, co się dzieje z innymi. A przecież jako chrześcijanie powinni żyć już nie dla siebie, ale dla bliźnich i dla tego, który za nich umarł i powstał z martwych, a teraz pragnie w nich zamieszkiwać poprzez Ducha Świętego. Nie możemy jako chrześcijanie, jako ludzie Chrystusa być egocentrykami. Powinniśmy być chrystocentryczni. To znaczy, Chrystus powinien być w centrum naszego życia. Ludzie w ogóle patrzą na innych bardzo egocentrycznie. Postrzegają innych jedynie w kategoriach własnych interesów. Mogą na przykład w danej chwili widzieć w kontakcie z kimś źródło korzyści albo przyjemności. Jeśli jednak żyjemy dla Chrystusa, powinniśmy patrzeć na ludzi wokół nas z nowej, boskiej perspektywy. W naszych sercach powinna zachodzić ogromna zmiana, być może prawie niezauważalna, ale jednak wielka. Jesteśmy przecież świadomi, że pod maską, pod szorstkim obejściem, pod wizerunkiem dobrej pani domu czy rzutkiego dyrektora kryją się prawdziwi ludzie, potrzebujący Jezusa Chrystusa. Apostoł pisze, w jaki sposób zmienia się nasza perspektywa, odkąd zaczynamy żyć dla Chrystusa. Czytamy w 16 i 17 wierszu 5 rozdziału 2 listu do Koryntian następujące słowa apostoła. Od tej chwili ciało nie jest miarą poznania człowieka. Jeżeli nawet kiedyś poznaliśmy Chrystusa w taki sposób, to teraz znamy Go inaczej. Kto związał się z Chrystusem, jest człowiekiem stworzonym na nowo. Stare minęło, zaczęło się nowe. A w starszym, tradycyjnym przykładzie słowa te brzmią następująco. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Wspaniałe i bardzo ważne słowa. Zmienia się obraz Chrystusa także. Nie tylko my sami, ale to, w jaki sposób widzimy naszego Zbawiciela. Jeśli naprawdę On zaczyna w nas działać, mniej koncentrujemy się na Nim jako na człowieku. Uświadamiamy sobie, jak ogromnej przemiany dokonał On w naszym życiu, jako żywy, zmartwychwstały Pan. Widzimy w Nim nie tylko Zbawiciela, ale samo źródło wiecznego życia, nowego stworzenia. Gdy doświadczymy, czym jest życie z Chrystusem, określanym przez apostoła Pawła jako życie w Chrystusie, albo życie Chrystusa w nas, zrozumiemy, że wtedy wszystko staje się nowe. To, co poza Chrystusem, będzie miało coraz mniejsze znaczenie. W końcu to, co stare, zupełnie przeminie. Wszystko stanie się nowe. Jezus Chrystus odnawia. Sprawia, że życie ma zupełnie inny, głęboki sens i cel. Przejmując Boży punkt widzenia, zaczynamy ludzi widzieć także w innym świetle. I tak na przykład kiedyś może złościły nas przywary kolegi z pracy. A teraz, kiedy uświadomimy sobie, że potrzebuje on Chrystusa, tak jak my, nasza niechęć ustępuje. Zastanawiamy się, jak on mógłby się zmienić, gdyby Chrystus zapanował w jego sercu. Zaczynamy patrzeć na niego zupełnie z innej perspektywy, z perspektywy miłości. Zaczynamy go kochać, bo Chrystus w nas nakłania nas do tej miłości. Zaczyna nam mocno na tej osobie zależeć i pragniemy, aby przyszła do Chrystusa, żeby rozpoznała w nim Zbawiciela. Mamy obraz nowego stworzenia, jaki Chrystus może ukształtować w życiu każdego człowieka. Nieważne, jak to jest osoba egocentryczna, czy może ma jakieś przywary, może jest antypatyczna. Żyjąc dla Chrystusa, patrzymy inaczej na wszystkich ludzi. Patrzymy także z ogromną wyrozumiałością i miłością na dopiero co nawróconych chrześcijan. Zamiast zastanawiać się nad stopniem ich dojrzałości duchowej, myślmy raczej, jakimi by pozostali, gdyby Chrystus nie wkroczył w ich życie. I w ten sposób możemy się radować nowymi cechami pozytywnymi u tych ludzi. Możemy cieszyć się z tego, że Bóg kształtuje w nich coś nowego. Kształtuje nowe stworzenie. Czasami pozwalamy rozwijać się złym myślom w naszym umyśle. Często dotyczą one pewnych osób, a to, że są oni tak okropni, że wyrządzają tyle krzywd, że odrzucają Boga i nawet jeśli się nawrócą, to i tak nie zmienią się nigdy. A przecież tak nie jest. Kiedy krew Chrystusa czyni nas nowymi stworzeniami, nawiązujemy nową więź z Bogiem. Jednamy się z Nim, niezależnie od grzechów przeszłości. Apostoł Paweł wyjaśnia to w następujący sposób. Pisze dalej, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. A w nowym przekładzie słowa te brzmią chyba jeszcze bardziej przekonująco. To wszystko jest dziełem Boga. On nas przez Chrystusa z samym sobą pojednał i powierzył nam służbę pojednania, bo przecież Bóg w Chrystusie dokonał pojednania świata ze sobą i puścił w niepamięć ludzkie winy. Nam zaś nakazał ogłaszać pojednanie. Jezus zabrał naszą winę na krzyż, zabrał tam nasze namiętności, naszą zazdrość, gorycz, pychę, a także pustkę, która oddziela nas od Boga. Kiedy przelała się Jego krew, zostaliśmy oczyszczeni z wszelkich grzechów, nawet tych tak haniebnych, do których nikomu nie moglibyśmy nawet się przyznać. Bóg Ojciec dokonał, ofiarując swego Syna, przebłagania za nasz grzech i pojednał nas, nas skruszonych grzeszników, ze sobą, świętym Panem. A teraz Ojciec oczekuje, że i my będziemy swoim życiem i swoją służbą czynni w procesie pojednania. Nam powierzył swoje słowo, słowo pojednania, słowo Ewangelii, dobrej nowiny o przebaczeniu, o zbawieniu w Chrystusie. Głosząc to słowo, wnosimy swój wkład w wielkie Boże dzieło pojednania. Biblia naucza nas, że krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i jedna nas ze świętym Bogiem. Poprzez cudowne oczyszczenie krwią Chrystusa stajemy się nowym stworzeniem. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Żyjemy w pokoju z Bogiem. Czasem trudno jest człowiekowi, który po wielu latach życia bez Boga zwraca się ku Chrystusowi, zrozumieć i przyjąć Boże przebaczenie i odczuć duchowy pokój. Pan Jezus ma moc, by odnowić każdego z nas, niezależnie od naszego wieku, od tego, jak bardzo i na jak długo się oddaliliśmy od Boga, niezależnie od tego, jak poważne popełnialiśmy grzechy. On chce nam wszystko przebaczyć, chce nas oczyścić i pojednać ze sobą. Nie zwlekajmy jednak nigdy z powierzeniem Mu swego życia. Nie wiemy, jaka nas czeka przyszłość. Przyjdźmy do Niego dzisiaj i pozwólmy, by dał nam nowe, przemienione życie. Apostoł pisze, przecież Bóg w Chrystusie dokonał pojednania świata z sobą i puścił w niepamięć ludzkie winy. Nam zaś nakazał ogłaszać pojednanie. Spełniamy więc poselstwo w imieniu Chrystusa, tak jakby sam Bóg nawoływał przez nas. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Apostoł pisze, że człowiek, który zwiastuje pojednanie z Bogiem w imieniu Chrystusa, jest jak gdyby zastępcą, przedstawicielem, ambasadorem Chrystusa. Pomyślmy, pozycja ambasadora jest bardzo odpowiedzialna. Na przykład ambasador Polski jest Polakiem żyjącym w obcym kraju. Mieszka on wśród ludzi, którzy rozmawiają innym językiem, wywodzą się z innych tradycji, prowadzą inny styl życia. W takiej samej sytuacji znajduje się chrześcijanin. Żyje on w świecie, bierze udział w życiu i w różnych wydarzeniach, które toczą się na świecie, chociaż jest obywatelem nieba. Pod tym względem jest właściwie obcokrajowcem. Żyje w obcym sobie kraju. Człowiek, który nie chce być innym, nie może być chrześcijaninem. Chrześcijanin bowiem to człowiek, który jest obywatelem innego królestwa. Mieszka jako ambasador Chrystusa w obcym otoczeniu. Ambasador reprezentuje swój kraj. Jego głos jest głosem Polski. Przekazuje oświadczenia i decyzje swego kraju. Podobnie chrześcijanin musi przemawiać w imieniu Chrystusa. Jego głos powinien przewyższać wszystkie dźwięki tego świata, ponieważ jest to głos samego Chrystusa, skierowany do różnych ludzi, otaczających ambasadora Chrystusa. Honor kraju znajduje się w rękach ambasadora. Według niego ocenia się jego kraj. Słuchając jego słów i obserwując, jak postępuje, ludzie mówią: ach, tak zachowują się Polacy. Tacy są Polacy. Tak, w ten sposób kształtuje się opinia także o chrześcijaninie i o Królestwie Bożym. Zadaniem ambasadora jest nie tylko przekazywanie poselstwa, informacji, ale także sprawowanie odpowiedniej linii postępowania. Musi on badać charaktery i wykorzystywać możliwości, by móc przemawiać w najbardziej atrakcyjny sposób, tak by przekonać innych o tym, że Królestwo Chrystusa jest czymś najwspanialszym. Ambasador jest odpowiedzialny za kształtowanie właściwego obrazu swego kraju. Jest to wielki przywilej i nadzwyczaj wielka odpowiedzialność chrześcijanina. Honor Chrystusa, honor Kościoła Chrystusa jest w jego rękach. Według jego słów i jego postępowania ludzie dookoła kształtują pojęcie o Kościele, którego on jest członkiem i ambasadorem. Kształtują też swoje wyobrażenie o królu, o mistrzu, do którego on należy i któremu służy. Zwróćmy uwagę na słowa Pawła. Apostoł apeluje: pojednajcie się z Bogiem. Nowy Testament nigdzie nie mówi o pojednaniu Boga z człowiekiem, ale zawsze o pojednaniu ludzi z Bogiem. Nie chodzi tu bowiem o udobruchanie rozgniewanego Boga. Cały proces zbawienia rozpoczyna się od Boga, od Jego inicjatywy. Bóg posłał swego Syna, ponieważ tak umiłował ten świat, że dał swego jedynego Syna. To nie Bóg jest więc obcy człowiekowi, lecz człowiek jest obcy względem Boga. Oddzielającą barierę zbudował nie Bóg, ale człowiek poprzez swój grzech. Poselstwo Boże, zwiastowane przez apostoła Pawła, jest apelem miłującego Ojca, apelem skierowanym do błądzących dzieci. Jest zaproszeniem ich do domu, gdzie oczekuje na nich kochający Ojciec. Apostoł Paweł błaga, aby zaoferowanej łaski Bożej nikt nie przyjmował na próżno. Istnieje taka tragiczna rzecz jak udaremnienie czy unicestwienie Bożej łaski. Przyjrzyjmy się tej sprawie w ludzkich kategoriach. Przypuśćmy, że ojciec, ziemski ojciec, poświęca się, ciężko pracuje, żeby umożliwić swojemu synowi jak najlepszy start życiowy. Czyni dla niego wszystko, co jest w ludzkiej mocy. I przypuśćmy, że syn wcale nie czuje się zobowiązany do wdzięczności wobec swego ojca. Nie czuje potrzeby wynagrodzenia mu tych poświęceń. Syn ten po prostu zapomniał o miłości, która dała mu tak wiele, i poszedł sobie swoją własną drogą. Taka była właśnie historia syna marnotrawnego. Postawa taka boleśnie rani ojcowskie serce. Doprowadza do tragedii. W ten sam sposób Bóg okazuje wszystkim ludziom swoją łaskę, oni zaś, nie zważając na to, idą własną drogą. Czyniąc to, jeszcze raz krzyżują Chrystusa i boleśnie ranią serce Boga Ojca. Drogi przyjacielu, nie zapomnijmy nigdy, że Jezus Chrystus ma moc, by nas odnowić, niezależnie od naszego wieku, od tego, jak bardzo i na jak długo się oddaliliśmy od Boga, niezależnie od tego, jak poważne popełnialiśmy grzechy. On chce nam wszystko przebaczyć i ma moc, by nas oczyścić i pojednać z Bogiem Ojcem. Kiedy Jezus Chrystus czyni ze skruszonego grzesznika nowe stworzenie, dokonuje zawsze tego samego dzieła, pojednania człowieka z Bogiem. Gdy żyjemy egoistycznie, realizując tylko swoje własne cele i odmawiamy Bogu prawa do kierowania nami, jesteśmy buntownikami, może nawet bardzo sympatycznymi, miłymi i być może dobrze wykształconymi, ale jednak buntownikami, bo opieramy się Bogu. Nie przyjmujemy Jego łaski, Jego woli, Jego planów dla nas. Oddając się Jezusowi Chrystusowi, jednamy się z Bogiem. Przyjmując plan Boży, przyjmując Ewangelię Chrystusową, dopiero jednoczymy się z naszym Ojcem. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu nasz dług grzechu zostaje wymazany. Bez względu na to, ile razy znieważyliśmy Boga, On nam przebacza i uwalnia nas, wyzwala z więzów grzechu. Apostoł Paweł pisze, że Bóg powierzył nam służbę pojednania. Boża służba, służba pojednania dotyczy nie tylko zgubionych grzeszników, ale także ludzi wierzących. Wśród członków ciała Chrystusowego wiele jest podziałów i waśni. Dlatego prawdziwym błogosławieństwem jest móc być orędownikiem pokoju i oglądać, jak Boże dzieci jednoczą się w miłości pomimo różnych barier doktrynalnych, czy może społecznych, politycznych, ekonomicznych, barier, które tak często grożą rozbiciem. Jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem. Jezus jak gdyby tworzy nas na nowo, daje nam nową naturę. Powinniśmy więc być jako połączeni Duchem Chrystusowym jednością i powinniśmy się wzajemnie wspierać. Powinniśmy też innych, przyglądających się nam z zewnątrz, pociągać do Jezusa. Nie zapomnijmy, jednając się z Bogiem, zostajemy Jego ambasadorami. Reprezentujemy Chrystusa wobec świata, tak by ludzie mogli przyjąć Bożą łaskę i także zostać pojednani z Bogiem. Nie zapomnijmy nigdy tych wspaniałych słów apostoła Pawła, nad którymi dzisiaj medytowaliśmy. Przypomnijmy je jeszcze na zakończenie. Miłość Chrystusa ma nas w swojej mocy. To jest nasze przekonanie, że skoro On jeden poniósł śmierć za wszystkich, to tak jakby wszyscy umarli. Chrystus umarł za wszystkich, dlatego ci, którzy żyją, nie żyją już dla siebie, lecz dla Niego, bo On za wszystkich poniósł śmierć i zmartwychwstał. Od tej chwili ciało nie jest miarą poznania człowieka. Jeżeli nawet kiedyś poznaliśmy Chrystusa w taki sposób, to teraz znamy Go inaczej. Kto związał się z Chrystusem, jest człowiekiem stworzonym na nowo. Stare minęło, zaczęło się nowe. To wszystko jest dziełem Boga. On przez Chrystusa nas z samym sobą pojednał i powierzył nam służbę pojednania, bo przecież Bóg w Chrystusie dokonał pojednania świata z sobą i puścił w niepamięć ludzkie winy. Nam zaś nakazał ogłaszać pojednanie. Spełniajmy więc poselstwo w imieniu Chrystusa, tak jakby sam Bóg nawoływał przez nas. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Bóg powierzył nam służbę pojednania. Wykonujmy ją wiernie, cierpliwie, wytrwale. Nie zapomnijmy, przez całe nasze życie jesteśmy przedstawicielami, ambasadorami naszego Króla i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Głośmy w Jego miejsce poselstwo pojednania, bo przecież Bóg w Chrystusie dokonał pojednania świata z sobą i puścił w niepamięć ludzkie winy. Nam zaś nakazał ogłaszać pojednanie. Spełniajmy więc poselstwo w imieniu Chrystusa, tak jakby sam Bóg nawoływał przez nas. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.